Dobrze, zatem otwórzmy teraz Księgę Objawienia, rozdział drugi. Jak już wspomniałem, w najbliższych spotkaniach będziemy omawiać listy, jakie Jezus napisał do siedmiu kościołów. Dużo się mówi w Kościele o listach apostolskich, studiuje się listy apostoła Pawła. Nawet czasami słyszy się, że Jezus nie napisał żadnej książki, ale nie jest to do końca prawdą, bo Księga Apokalipsy tak naprawdę powstała pod dyktando Jezusa, a zwłaszcza te dwa rozdziały. Jezus wyraźnie powiedział tutaj apostołowi Janowi, napisz to i to. To są listy Jezusa Chrystusa. On nie napisał ich własnoręcznie, ale są to słowa, które Jan, jako w pewnym sensie sekretarz Jezusa, zapisał pod jego dyktando. Każdy z tych słów. I powiem wam, jest to zupełnie zdumiewające, że te listy są w naszych Bibliach. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że w dwóch krótkich rozdziałach Jezus zawarł kwintesencję tego, czym jest Kościół. Jakie zagrożenia mogą grozić Kościołowi? Co Kościół powinien robić i jak to powinien robić? Jaka powinna być relacja Kościoła z Jezusem i jaka jest jego przyszłość? Tylko nasz mistrz, tylko ten, który naprawdę zna swój Kościół, tylko ten, który jest wszechwiedzący, mógł w tak precyzyjny sposób, w tak krótkich tekstach zawrzeć tak wiele treści. My jednak w czasie naszych spotkań nie będziemy przeprowadzać jakiejś wnikliwej egzegezy tych tekstów, bo jest dużo opracowań egzegetycznych na temat Księgi Objawienia. Natomiast będziemy starać się dostrzec Kościół. Będę starał się przedstawić wam obraz Kościoła, jaki wyłania się z tych listów. Piękny, fascynujący, dynamiczny obraz Kościoła. I przede wszystkim musimy pamiętać, że jest to obraz odmalowany przez Jezusa. Jak już powiedziałem, są to jedyne listy, jakie on sam napisał. Co więcej, wybrał on 7 kościołów lokalnych w rzymskiej prowincji Azja. To jest obecna Turcja, Azja Mniejsza, tak naprawdę zachodnia część Azji Mniejszej, zachodnia część obecnej Turcji. W tym rejonie było bardzo wiele kościołów, jednak zostało wybranych 7. 7 to jest liczba oznaczająca pełnię i te kościoły są reprezentatywne dla Kościoła jako całości. To przesłanie, które jest skierowane do tych 7 kościołów, jest przesłaniem do całego Kościoła wszystkich wieków. Listy te stanowią nie tyle zarys dziejów Kościoła, co jego przekrój w każdym poszczególnym pokoleniu. O tym też musimy pamiętać. To nie jest tak, że Efes był tylko na początku, potem była Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i teraz jest Laodycea. To jest uproszczenie. W zależności od epoki historycznej może zmieniać się konfiguracja cech charakterystycznych tych 7 kościołów. Pewne cechy mogą być mniej lub bardziej widoczne, niemniej jednak to przesłanie dotyczy każdego kościoła w każdym pokoleniu, w każdej lokalizacji geograficznej. Innymi słowy, każdy z tych 7 kościołów występuje w jakiejś postaci w dzisiejszych czasach. Mogą one też przyjmować różne konfiguracje. Różne kościoły mogą stanowić pewną mieszankę cech, które występują w tych 7 kościołach. Zależy mi na tym, abyśmy nie myśleli schematycznie, gdy będziemy studiować te listy, rozważać je. Jedna jeszcze ważna rzecz. Nie będę podawał nazw żadnych kościołów ani denominacji, omawiając tych 7 listów. Gdyż byłoby to ogromnym uproszczeniem i spłyceniem przesłania Jezusa. Listy te nie zostały napisane, aby stać się etykietką, którą przyczepimy jakiemuś kościołowi i będziemy mogli sobie powiedzieć, aha, to chodzi o nich, a nie o nas, nie musimy się więc tym zbytnio przejmować. Aha, Tiatyra to jest ten kościół, nie my. Laodycea to tamci za rogiem, ale nie my. Tak? My jesteśmy z tych najlepszych, wybieramy sobie i mówimy, tak to na pewno o nas. Nie. Każdy z tych listów dotyczy nas, dotyczy naszego życia. I pamiętajmy, kościoły to nie są jakieś instytucje bliżej nieokreślone. Kościoły składają się z ludzi, zatem każdy z tych listów dotyczy nas. To, co tutaj czytamy, czytamy o ludziach, którzy tworzyli te kościoły. I dlatego właśnie celem tych listów jest wzmożenie czujności każdego kościoła, abyśmy mogli ustrzec się błędów i wypełnić wolę Bożą. Bardzo ciekawe są elementy wspólne dla wszystkich tych 7 kościołów. Pamiętajmy, te kościoły naprawdę istniały. I na przestrzeni dziejów Kościoła widzieliśmy odpowiedniki tych 7 kościołów. I widzimy je dzisiaj. Każdy kościół na ziemi wpisuje się w tę konfigurację, tak jak powiedziałem, może dokładnie odpowiadać jednemu z tych siedmiu kościołów, może przyjąć niektóre z cech, kilku z nich, ale każdy kościół wpisuje się w to, co tu jest napisane. Jakie są te wspólne elementy? Przede wszystkim, bardzo ważne, Jezus każdy z tych kościołów uważa za swój. Gdy będziemy studiować kolejne listy, przyglądać się tym kościołom, będziemy zdumieni, że Jezus wciąż te kościoły uważa za swoje. Ale to jest wielka lekcja dla nas. Jezus powiedział, nie sądźcie, ani będziecie sądzeni. Znacie przypowieść o pszenicy i konkolu, tak? Słudzy chcieli przyjść i powybierać konkol, bo myśleli, że wiedzą, kto jest konkolem, kto jest pszenicą. A Pan powiedział, poczekajcie do żniwa, wtedy będzie wiadomo dokładnie. I wszystkie te kościoły Jezus uważa za swoje. Dalej, Duch Święty jest obecny w każdym z tych kościołów i przemawia do nich. Ten zwrot się tam powtarza, tak? Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Dalej, bardzo wyraźnie widać, że zwycięzcą, czyli dojrzałym, pełnym wiary i ducha chrześcijaninem można zostać w każdym z tych kościołów. Bo przede wszystkim chodzi tu o moją osobistą relację z Chrystusem. A nie o to, jak nazywa się mój kościół. Bardzo ważne rzeczy. One pozwolą nam spojrzeć na to zagadnienie, na Kościół Jezusa Chrystusa jako całość, na różne kościoły, z którymi się stykamy, oczami Jezusa. Być może Jezus uważa za swój Kościół grupę ludzi, których my za Kościół nigdy byśmy nie uznali. Warto o tym pamiętać. Kolejna wspólna cecha. Są to kościoły lokalne, działające w konkretnym miejscu, mieście. W pewnym sensie, posługując się terminologią współczesną, należały do tej samej denominacji. Wyłoniły się z przebudzenia, jakie zapoczątkował Paweł. Czytamy w Dziejach Apostolskich 19:10. Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Prezbiterem tego okręgu, używając też dzisiejszej terminologii, obejmującego rzymską prowincję Azja, był Jan w chwili pisania tych listów. I to nam mówi, że Kościół przejawia się poprzez lokalne wspólnoty wierzących. Gdy Jezus spojrzał na swój Kościół, gdy chciał przekazać precyzyjne przesłanie do swojego Kościoła, nie napisał jednego wielkiego listu do wszystkich, nie napisał nawet jednego wielkiego listu do Azji, ale do każdego z Kościoła z osobna. Jaki stąd wniosek dla nas praktyczny, że nawet w ramach jednej denominacji poszczególne kościoły lokalne mogą znacznie różnić się od siebie. Wszystkie te siedem kościołów, o których będziemy czytać, leżały w trójkącie o bokach 120, 125, 165 kilometrów. Czyli jeśli policzyć by powierzchnię, to jest to nieco ponad połowa województwa śląskiego. Były one oddalone od siebie, gdyby zacząć od Efezu poprzez Smyrnę, Pergamon i dojść aż do Laodycei mniej więcej o 40-60 kilometrów. Co oznacza, że w ciągu tygodnia można było z powodzeniem nawet w tamtych czasach odwiedzić każdy z tych kościołów i być na ich wieczornym nabożeństwie. Były one zatem bardzo blisko siebie. A jednak, jak zobaczymy, bardzo różniły się od siebie. Jezus nie ocenia całych denominacji, lecz poszczególne lokalne wspólnoty, zbory, parafie, kościoły domowe. Kościół w wymiarze lokalnym. To jest dobra nowina dla nas. Bo od nas, od naszej postawy, od naszej relacji z Jezusem, od tego, czy będziemy chodzić w Duchu Świętym, zależy to, jaki będzie ten Kościół, ten zbór. Nie zależy to od nazwy, jaką nosimy, od denominacji, do jakiej należymy. Zależy to od nas. Nikt tego za nas nie zrobi. To my mamy chodzić w Panu Jezusie Chrystusie. Ale widzimy też tutaj, że Jan pisze do tych kościołów z pozycji autorytetu. I widać wyraźnie, że kościoły lokalne są odpowiedzialne przed głową kościoła i jego przedstawicielami. W chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak absolutna autonomia. W kościele jako ciele Chrystusa istnieje organiczna współzależność. Ja osobiście nie mam zaufania do chrześcijan, którzy nie są przed nikim odpowiedzialni za to, co robią. Jeśli nikt nie może podejść do ciebie i powiedzieć ci, słuchaj, przepraszam, ale chyba mam list do ciebie od Pana Jezusa. Może przeczytałbyś go i zwrócił uwagę na to, co tam jest napisane. To wiesz co? Nie miałbym do ciebie zaufania. Każdy z nas powinien mieć taką postawę, że mam osobistą relację z Chrystusem, chodzę przed Panem, biorę odpowiedzialność za swoje życie, chodzę w Duchu Świętym, Ale jestem cały czas otwarty na to, że być może Jezus napisze do mnie list i nie zaadresuje go bezpośrednio do mnie, ale prześle go przez mojego brata lub siostrę w Chrystusie. Ogromnie ważna zasada. Dalej, widzimy jeszcze jedną wspólną cechę. Jezus patrzy na swój Kościół z perspektywy eschatologicznej. Widzimy to w obietnicach, jakie składa tym Kościołom. Odwołuje się w nich do swojego drugiego przyjścia, do nagród w niebie. Wzywa nas, abyśmy tak patrzyli na Kościół, abyśmy nie próbowali teraz wszystkiego rozliczyć, zrozumieć. Znowu pszenica i konkol. Ostateczne rozliczenie nastąpi, gdy Pan Kościoła powróci po swój Kościół. Gdy Kościół stanie przed Nim. Wtedy okaże się ostatecznie, jaka była wartość naszego życia i służby. Dlatego teraz powinniśmy chodzić w pokorze i unikać tego, czego Jezus unikał, tego, czego Jezus nie zrobił. A mianowicie Jezus nie porównuje tych kościołów ze sobą. Nie tworzy ich rankingu, nie przeczytacie, który jest lepszy od którego. Nie mówi do jednego z nich, popatrzcie na tamten kościół. Oni robią to wszystko, co ja chcę, żeby robili. A wy co? Wy się do niczego nie nadajecie. Jezus konfrontuje te kościoły z samym sobą. On im się przedstawia i mówi, ja jestem taki, a taki. I ja widzę u was to i to. Widzę dobre strony i złe strony. I dostosujcie się teraz do tego, co ja widzę i czego ja oczekuję. Nie próbujcie zasłaniać się tym, że ten kościół za rogiem jest gorszy niż wy, bo mnie to nie interesuje. Mnie interesuje wasze życie, wasza wspólnota. To, co wy robicie z moim przesłaniem, z Ewangelią. Jeszcze jedna zdumiewająca rzecz. Jezus nie zachęca do opuszczenia któregokolwiek z tych kościołów. Nie znajdziemy tam słowa, opuśćcie ten kościół. Szokujące! Widzę po waszych twarzach, że trochę szokuje was to, co mówi, ale sprawdźcie sami. To są tylko dwa krótkie rozdziały. Nie zabrania tego, ale nie zachęca i nie wzywa do opuszczenia. Wzywa natomiast do opamiętania i życia w pełni oddanego Ewangelii. Bo drodzy przyjaciele, lekarstwem na nasze bolączki, na bolączki Kościoła nie jest to, że będziemy zmieniać swoją przynależność. Jedynym lekarstwem jest to, że przyjdziemy do Jezusa i będziemy szli za Nim. Ciekawe, w kontekście tego, co tam jest napisane. Będziemy zdumieni, jestem przekonany, tym, jak Jezus podchodzi do swojego Kościoła, jakie ma przesłanie do nas, jak patrzy na swój Kościół, jak zupełnie inaczej, niż my do tego przywykliśmy. No dobrze, ale teraz Efes. List do kościoła w Efezie. Najpierw parę słów o mieście. Efes to było największe i najważniejsze miasto w Azji. Chodzi tu oczywiście o prowincję Azji. Ważne centrum handlowe. Nazywano to miasto światłem Azji. Liczyło grubo ponad 200 tysięcy mieszkańców, zatem całkiem spore miasto. Większe niż Bielsko-Biała. Pergamon i Smyrna rywalizowały z nim o pierwszeństwo. Smyrna i Pergamon też się pojawiają w naszych listach. I poszczególne miasta w tej prowincji miały bardzo dużą autonomię, choć cała prowincja była zarządzana przez prokonsula rzymskiego. Tak zatem wyglądała tam sytuacja. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ te miasta, z racji tego, że miały dużą autonomię, mogły wprowadzać swoje podatki, ustanawiać swoje prawa, różniły się znacznie od siebie i miały duży wpływ na to, jak funkcjonowały tam kościoły. W Efezie była świątynia Artemidy, bogini płodności. Był to jeden z siedmiu cudów starożytnego świata, czyli jeden z najbardziej znanych budynków, jedna z najbardziej znanych budowli w świecie starożytnym. Majestatyczna, piękna świątynia. Właśnie tam, w tym mieście. Chluba tego miasta. To miasto było najbliżej wyspy Patmos, na której na zesłaniu przebywał Jan. No i z racji tego pierwszy list jest skierowany właśnie do Efezu. Potem kolejne listy do kościołów na wybrzeżu zachodnim, czyli Smyrna i Pergamon, a ostatnie cztery do kościołów znajdujący się w głębi lądu. Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Teraz parę słów o kościele. Fascynującym kościele. Historia kościoła w Efezie jest niezwykła. O mało którym kościele lokalnym w Nowym Testamencie wiemy tyle, co o Efezie. Może konkurować z tym, w tym z Jerozolimą. Został on założony przez Pawła w czasie jego trzeciej podróży misyjnej około 53-54 roku po Chrystusie. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w rozdziale 19. Paweł przebywał tam ponad 2 lata, najdłużej ze wszystkich miast, w których zakładał kościoł. Działalności misyjnej Pawła towarzyszyło wielkie duchowe przebudzenie. Przejawy mocy Bożej można było tylko porównać do tego, co działo się wcześniej w Jerozolimie. I parę cytatów. Dzieje apostolskie 19, werset 11 i 12. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki i przepastki, które dotknęły skóry jego, zanoszono na chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Tak powstawał ten kościół, o którym będziemy czytać. List napisany przez Jezusa powstał 40 lat po tych wydarzeniach. Zaledwie 40 lat, 40 parę lat maksimum. Dalej, Dzieje Apostolskie 19, 18, rozdział 19, werset 18 i 19. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Wiecie, ile to jest na dzisiejsze? 2,5 miliona złotych przynajmniej. Nazywamy to przebudzeniem? Mocą Bożą objawioną?
Amen.
Okultyzm na kolanach? Werset 10 z tego samego rozdziału. I działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, pamiętajmy, chodzi tu o prowincję, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. A w tej prowincji było ponad 500 miejscowości. Nie mówimy o osadach, o miejscowościach. Ponad 500. W Efezie działali oprócz apostoła Pawła, Apollos, Pryscyra i Akwilla i Tymoteusz. Jeszcze wielu innych. Później według tradycji służył tu apostoł Jan przed i po zesłaniu na Patmos. Według tradycji mieszkała tu także przez jakiś czas Maria, matka Jezusa, którą zgodnie z życzeniem Jezusa Jan się opiekował. Paweł napisał list do Efezjan, niezwykle bogaty w prawdy chrystologiczne i soteriologiczne. Oraz zawarł tam też wiele praktycznych wskazówek odnośnie życia chrześcijańskiego. Wspaniały, cudowny, fascynujący list. Gdy kończył swoją trzecią podróż misyjną, wezwał Paweł na specjalne pożegnalne spotkanie do Miletu starszych ze zboru w Efesie. I w rozdziale 20 czytamy o mowie pożegnalnej, jaką do nich wygłosił. Jak zachęcał ich do tego, żeby byli wierni Chrystusowi, jak przestrzegał ich przed różnymi zagrożeniami. Więcej miejsca w Dziejach Apostolskich poświęcono tylko zborowi w Jerozolimie. Gdy Paweł pisał pierwszy, a zapewne też drugi list do Tymoteusza, Tymoteusz był duszpasterzem, pastorem zboru w Efezie. To w Efezie Paweł napisał pierwszy list do Koryntian. I właśnie Efez obok Jerozolimy i Antiochii Syryjskiej był jednym z głównych ośrodków misyjnych wczesnego chrześcijaństwa. Był to kościół macierzysty, przynajmniej dla całej prowincji, dla tych innych zborów, innych kościołów lokalnych. A zatem dla tych innych opisanych w Księdze Objawienia. To w Efezie zaczęło się to przebudzenie, to z Efezu Ewangelia rozeszła się na całą prowincję. Nie ma wątpliwości, że był to kościół wyjątkowy w planach Bożych. I teraz minęło 40 parę lat tej niezwykłej historii. Fascynującej. Historii przebudzenia. Jezus pisze list. Ja nazwałem ten list Jezusa Chrystusa do kościoła w Efezie, czyli drugi list do Efezjan. I zgodnie z układem każdego listu najpierw Jezus przedstawia samego siebie. To jest bardzo ważne w tym układzie. Bo Jezus ma być zawsze na pierwszym miejscu, zawsze w centrum każdego kościoła. Nie ma sensu rozmawiać o niczym, jeśli najpierw nie ustalimy, jaka jest nasza relacja z Chrystusem. Wszystko inne ma niewielkie znaczenie, jeśli nasza relacja z Chrystusem nie jest właściwa. Potem Chrystus przedstawia zalety kościoła. Robi to w każdym z listów. Bardzo ważne podejście. My często lubujemy się w tym, żeby wynaleźć w drugim człowieku to, co źle robi, skarcić go za to i liczyć, że się poprawi. Jezus stara się znaleźć najpierw zalety i na tym budować. Udziela później napomnienia, ale zawsze w kontekście pochwały. Wtedy o wiele łatwiej jest je przyjąć. Po napomnieniu przekazuje radę, udziela przestrogi i wreszcie na końcu daje obietnicę, która stanowi motywację do tego, żeby zastosować się do rady. Wiele w tym mądrości, wiele w tym poznania natury człowieka, wiele prawdziwej, Bożej psychologii. Znajdź coś dobrego w drugim człowieku i na tym zacznij budować. Nie udziela jedynie przestrogi, ale daj wizję, umotywuj, pokaż, co mogą mieć, jeśli się zastosują do Twojej rady, jeśli zmienią coś w swoim życiu. Pokaż im coś lepszego niż to, co mają aktualnie. Czego dowiadujemy się tutaj o osobie Chrystusa? Ja będę czytał z przekładu ekumenicznego, wy możecie śledzić tekst w swoich Bibliach. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz, to mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd, który przechadza się wśród 7 złotych świeczników. Wiemy z kontekstu, że gwiazdy to są aniołowie, posłańcy 7 zborów. To są ludzie posłani przez Boga, by przewodzić lokalnej wspólnocie wierzących. Jezus przedstawia ich jako gwiazdy. Zadaniem liderów w Kościele jest to, by świecić. Świecić światłością Chrystusa. Jezus zapewnia im bezpieczeństwo, bo trzyma ich w swoim ręku, ale zarazem czyni ich odpowiedzialnymi przed samą sobą. Dalej widzimy, że Jezus przechadza się wśród 7 złotych świeczników. W rozdziale 1 Księgi Objawienia Jezus tylko stał pośród świeczników, a teraz przechadza się pośród tych świeczników. Oczywiście jest to obraz Jezusa jako arcykapłana, który dogląda swojego Kościoła. Strzeże go od zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Ale widzimy tutaj też to, że Kościół jest bardzo cenny w oczach Jezusa, bo jest porównany do złotego świecznika. To jest coś drogocennego, coś wartościowego. Każdy z tych kościołów jest cenny dla Jezusa, bo zakupił je swoją własną krwią, bo umarł za nim. I gdy myślimy o Kościele Jezusa Chrystusa, gdy myślimy o różnych kościołach, które istnieją dzisiaj na ziemi, pamiętajmy o tym, że dla Chrystusa są one bardzo cenne, o wiele cenniejsze niż dla nas. On zapewne patrzy na nie inaczej niż my, bo to On za nie umarł, bo to On powołał je do istnienia, bo to są Jego kościoły. I On nie patrzy na nie jako na instytucje, ale jako na ludzi. Ogromnie ważna zasada. Kościół jest też światłością świata, bo jedynym zadaniem świecznika było świecić. I gdy przyjrzymy się temu obrazowi, to zobaczymy, że jedynym zadaniem tych 7 świeczników było oświetlać tego, który był pośród nich, który przechadzał się pośród nich. To jest nasze podstawowe zadanie, wskazywać na Chrystusa. On musi być w centrum, on musi być najważniejszy. I ten świecznik by świecił, musiał mieć oliwę. I Kościół by oświetlał właściwie Chrystusa, musi być pełen Ducha Świętego. Dalej widzimy, że każdy list zaczyna się od słów znam, wiem. Jezus zna doskonale stan swojego Kościoła. To jest pocieszająca nowina, bo czasami w swojej pyszy wydaje nam się, że tylko my wiemy, co dzieje się w Kościele. I tylko my możemy temu zaradzić. Ale Jezus jest wciąż głową Kościoła i nie stracił panowania nad swoim ludem. I możemy odpoczywać w tej prawdzie. Nie musimy naprawiać innych kościołów. Jezus mówi, spójrzcie na mnie. Ja chcę mieć z wami relacje. Nie zajmujcie się innymi, zajmijcie się swoim życiem. Stoicie przede mną, nie przed innymi kościołami. Inne kościoły nie stoją przed wami, też stoją przede mną. Twój brat i siostra w Chrystusie stoi przede mną i ty stoisz przede mną. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy, tak? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Ogromnie ważna zasada. Dalej, ten zwrot powtarza się jak refren. Znam czyny, uczynki Twoje. A zatem nie jedynie wyznania, pragnienia, dobre chęci i mocne postanowienia poprawy. Nie jedynie teologię, lecz to, co rzeczywiście robisz na co dzień. To interesuje Jezusa, bo wiara bez uczynków jest martwa. I widzimy tutaj zalety tego zboru. Jezus zaczyna je wymieniać. Znam Twoje czyny, trud, wytrwałość i to, że nie możesz znieść złych. Poddałeś również próbie tych, którzy nazywają siebie apostołami, a nimi nie są i odkryłeś, że są kłamcami. Jesteś też wytrwały, bo zniosłeś cierpienia z powodu mojego imienia i nie ustałeś. Wspaniałe zalety. Trud to jest kopos, czyli znojna praca, znojna służba, aż do skrajnego wyczerpania. Ci ludzie naprawdę z oddaniem służyli Bogu. Starali się jak najlepiej prowadzić swój Kościół. Nie byli leniwi. Byli wytrwali, to znaczy, że cierpliwie znosili przeciwności. Nie pękali, nie wymiękali. Mieli dobre rozróżnienie, potrafili odróżnić zło od dobra. I zdemaskowali fałszywych apostołów. Ochronili Kościół przed poważną herezją, zwiedzeniem. Mieli czystą doktrynę, dobre nauczanie. Potrafili zdecydowanie przeciwstawić się negatywnym wpływom.
Więcej, nawet znosili cierpienia ze względu na imię Jezusa i wytrwali w nich. Nawet w obliczu prześladowań nie wyparli się wiary, ale pozostali wierni Ewangelii.
No, można by pomyśleć, że jest to kościół wzorcowy, czyż nie tak? Który zasługuje na najwyższe wyrazy uznania ze strony swojego Pana. I powiem wam, często właśnie tak postrzegamy kościół. Wydaje nam się, że jak to mamy, to wszystko musi być dobrze. Nic nie można nam zarzucić.
Jesteśmy wytrwali, pracowici, służymy. Mamy właściwą teologię.
Przeciwstawiamy się złu.
Rozpoznajemy fałsz. Dbamy o czystość. O świętość. Ale, werset czwarty zaczyna się od słów ale.
Jezus wskazał na zalety i wszystko to, co ten Kościół robił, było dobre. To nie było złe. To było dobre i powinni byli to robić.
I każdy Kościół to powinien robić. Ale mam przeciwko tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość.
W kontekście tego wszystkiego. Takie zastrzeżenie. I werset piąty. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i opamiętaj się i podejmij pierwsze czyny. A jeśli nie, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz.
To jest szok. Pamiętamy, że według tradycji apostoł Jan mieszkał w Efezie przed zesłaniem na wyspę Patmos i potem.
Pytanie, czyżby ten apostoł miłości, który tyle pisał o miłości, nie potrafił dopilnować we własnym zborze, by tam była miłość? Czyżby sam na starość, gdy został może jedynym z apostołów, stał się strażnikiem ortodoksyjnej doktryny i to uznał za swój obowiązek i gdzieś w trakcie tego wszystkiego zagubił miłość? Trudno to jednoznacznie określić. Biblia o tym nic nie mówi. Ale możemy takie wnioski wyciągnąć. Jedno jest pewne.
Dla Jezusa to była bardzo ważna sprawa i przekreślała właściwie wszystko inne. Jezus zagroził, że usunie ten świecznik. Innymi słowy, że przestanie
posługiwać się tym kościołem. Bo ten świecznik tylko stoi, ale nie świeci. Bo światłość, jaką mamy, to jest światłość naszych dobrych uczynków dokonywanych w miłości Jezusa Chrystusa. To nie jest światłość naszych słów. Jan powiedział sam, kochajmy czynem i prawdą, a nie słowem i językiem.
I w kontekście listu apostoła Pawła do Efezjan widzimy, jak prorocze były słowa, które Paweł do nich napisał. Gdybyśmy tak króciutko mogli popatrzeć na ten list, to zobaczylibyśmy, że w rozdziale pierwszym, wersecie czwartym Bóg wybrał Efezjan, czyli wszystkich wierzących, aby znaleźli się w miłości, aby byli w sferze jej oddziaływania. W wersecie 15 Paweł chwalił ich za miłość do wszystkich świętych. W rozdziale drugim, wersecie czwartym napisał, że źródłem zbawienia jest miłość Boża. W rozdziale czwartym, wersecie drugim napisał, znoście jedni drugich miłości. W wersecie 15, bądźcie szczerzy w miłości. W wersecie 16 napisał bardzo wyraźnie, że ciało Jezusa Chrystusa rośnie i buduje siebie samo w miłości. W rozdziale 5, wersecie 1 i 2, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was. Dalej w rozdziale 5 trzy razy pisze, mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. I kończy ten list takimi słowami. Nieco inaczej niż większość swoich listów. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. To było przesłanie, jakie ten Kościół usłyszał na samym początku. To było przesłanie, które Paweł głosił. To było przesłanie, które zawarł w swoim liście, jakżeż wiele jest o miłości. Oto modlił się Paweł, natchniony Duchem Świętym, gdy pisał list do Efezjan. To jest rozdział 3, werset 14 do 19 przeczytam. Posłuchajcie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię.
by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I wszystko to ten Kościół porzucił, zostawił. Nic dziwnego, że Jezus był trochę zły. Nic dziwnego, że Jezus miał ochotę przyjść, wziąć ten świecznik i odsunąć go gdzieś na bok, schować do magazynu i powiedzieć: koniec z tym. Za dużo w was zainwestowałem. Za dużo słyszeliście. Miałem inne plany względem was. Nie chciałem z was stworzyć martwej biblioteki z książkami teologicznymi. Instytucji pełnej chłodu. Chciałem, żeby to było serce tętniące moją miłością, która będzie rozlewać się na innych, z której Ewangelia będzie płynąć do tego zgubionego świata. W pierwszym liście do Koryntian Paweł napisał nam, co Bóg myśli o Kościele pozbawionym miłości, co Bóg myśli o naszym życiu, jeśli nie ma w nim prawdziwej, chrystusowej miłości, jeśli nią się nie kierujemy. Znamy ten tekst, ale go przytoczę. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Innymi słowy, ten Kościół, który na zewnątrz wyglądał dobrze, który wyłonił się z wielkiego przebudzenia, który miał najlepszych nauczycieli, jakich można było sobie wyobrazić, był zaledwie po 40 paru latach swojego istnienia zupełnie bezużyteczny dla Chrystusa, zupełnie bezużyteczny dla Królestwa Bożego. I dlatego Jezus wzywa do opamiętania, to jest kluczowe słowo w tych listach i kluczowe słowo, jakie powinno być w słowniku Kościoła Jezusa Chrystusa: opamiętanie się. Wyjście z naszych problemów, wyjście z naszych konfliktów, wyjście z naszych upadków, wyjście z naszych grzechów. Jest tylko jedno: musimy się opamiętać, czyli zmienić nasz sposób myślenia i pójść inną drogą. Szliśmy tu, bo myśleliśmy, że to jest właściwa droga. Nagle mówimy: o nie, to jest niewłaściwa droga. Zmieniam swoje nastawienie do tej drogi. Nie będę tędy szedł, idę tędy. I to jest jedyne wyjście, jakie Jezus oferuje swojemu Kościołowi. Opamiętaj się. Nie będę z tobą negocjował. Masz się opamiętać. Musisz się zastanowić nad swoim życiem, zatrzymać się na chwilę w biegu. Konieczna jest refleksja, samokrytyka. Zbłądziłeś w swoich myślach i to przejawia się w twoich czynach. Zagubiłeś to, co najważniejsze. Jezus wzywa tutaj: i podejmij pierwsze czyny. Nie chodzi mi o twoje uczucia, o słowa, o deklaracje, ale o czyny. Oto, gdy byłeś tętniącym życiem, ośrodkiem misji, Ewangelii, gdy Ewangelia rozprzestrzeniała się z mocą do innych, gdy myśleliście o tym, żeby zanieść Ewangelię zgubionemu światu, gdy nie kalkulowaliście, ale byliście pełni pasji, gdy płakaliście ze mną, gdy wraz ze mną, jak apostoł Paweł, opuszczał was na zawsze i wasze serca tętniły miłością do Niego, to słynne pożegnanie na brzegu morskim. Do tego macie wrócić. A jeśli nie, to przestanę się wami posługiwać jako Kościołem i z czasem przestaniecie istnieć. Ale jakżeż łaskawy jest Jezus, bo to były mocne słowa, jedne z najmocniejszych, jakie Jezus skierował do tych kościołów. Wydaje nam się, że do innych kościołów On skierował mocne słowa. Te były niezwykle mocne. I to do Kościoła, który miał poprawne nauczanie, nie można było się do niczego doczepić. Innymi słowy Jezus powiedział: no i co mi z tego, że macie dobrą teologię, jak nie macie dobrych serc? Ale ta kolejna zaleta, Jezus w wersecie 6 dodaje: te jednak masz zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Te słowa były tak mocne, że Jezus tutaj z zalety zboru rozłożył jakby na dwie części, zostawił jeszcze jedną na koniec, bo to mogło wprawić ich w przygnębienie. Wyobraźcie sobie, to nie było dużo czasu. Wielu z nich pamiętało początki.
wiedzieli jak było. Słyszeli, czytali list do Efezjan, może znali go na pamięć. I nagle takie słowa.
Jezus nie chce nas pognębić. I dlatego znowu znajduje coś pozytywnego. To jest wielka lekcja w kwestii podejścia do ludzi. Bo Jezus nie dogasza trującego się knota i nie dołamuje nadłamanej trzciny.
Kieruje te bardzo mocne słowa, ale jak tylko może ubiera je w kontekście swojej łaski, przychylności, życzliwości i mówi: słuchajcie, ale nie potępiam was. Jedynie ostrzegam. Chcę was skierować na właściwe tory. Widzę, że wiele dobrych rzeczy robicie. I tak naprawdę przecież chodzi mi o to, żebyście doświadczali mojej miłości, żebyście wrócili do tej miłości, do tego błogosławieństwa. Przecież to dla was przede wszystkim będzie z korzyścią. Tego pragnę.
Jest tu powiedziane, że zarówno Jezus, jak i ten Kościół nienawidził uczynków Nikolaitów. Więcej o Nikolaitach powiemy sobie przy okazji Kościoła w Pergamonie, bo tam oni się bardziej jeszcze panoszyli niż w Efezie. Tam się dostali do środka. Tutaj im się nie udało. Na razie wystarczy powiedzieć, że starotestamentowym odpowiednikiem był Bileam, fałszywy prorok, który podstępem skłonił niektórych Izraelitów do odstępstwa od Boga i rozwiązłości. Zatem Nikolaici to byli najprawdopodobniej ludzie, którzy łaskę Boga traktowali jako przyzwolenie na rozwiązłe życie. I ważna uwaga dla nas. I bardzo wyraźnie, że są rzeczy, których Jezus nienawidzi. Lepiej, żebyś nie robił. Lepiej, żebym ja nie robił tych rzeczy, których Jezus nienawidzi. Bo wtedy mamy prawdziwe problemy. Zastanów się, czy przypadkiem nie robisz czegoś, czego Jezus nienawidzi.
Jezus kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu.
W Efez jednak stracił tę równowagę. Pozostała im nienawiść do uczynków Nikolaitów, ale znikła miłość do ludzi.
Jeśli nienawidzimy czyichś uczynków, ale nie kochamy tej osoby, to jesteśmy bezużyteczni. I na koniec tego listu pojawia się obietnica Jezusa. I tak jak już wspominałem, musimy patrzeć na nasze chrześcijańskie życie z perspektywy eschatologicznej. Musimy patrzeć na nasze życie i służbę z perspektywy wieczności, gdyż taki punkt widzenia obrał Jezus. By zrozumieć Jego działanie, plany, musimy przyjąć Jego punkt widzenia, patrzeć na nasze życie i służbę tak, jak On na nie patrzy. Jest to ogromnie ważne. Pomoże nam to ogromnie w naszym codziennym życiu, w naszym trudzie, w naszej służbie. A jakie były skutki napisania tego listu? Ignacy Antiocheński, biskup Antiochii, 10 lat później, 10 lat po napisaniu przez Jana Księgi Apokalipsy, po napisaniu tych 7 listów przez niego pod dyktando Jezusa, właśnie ten Ignacy Antiocheński napisał list do kościoła w Efezie i chwalił ten kościół za miłość. Wygląda więc na to, że Efezjanie wzięli sobie napomnienie Jezusa do serca i powrócili do swojej pierwszej miłości. I to jest dobra nowina dla nas. To znaczy, że można odpowiedzieć pozytywnie na wezwanie Jezusa. Można się nawrócić, można się opamiętać. Wszystko może się zmienić. Jeżeli Jezus wychodzi do nas ze swoim słowem, w swojej łasce, w swojej miłości i chce nas skorygować, chce nas napomnieć, a my po prostu w pokorze opamiętamy się i przyjmiemy Jego łaskę i zmienimy nasz sposób myślenia, to wiele może się zmienić. Bo przecież On obiecał w liście do Efezjan w rozdziale 3, w wersecie 20, że według mocy Ducha Świętego, który działa już w nas, może uczynić ponad, o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Jezus ma moc zmienić nasze życie. Jezus ma moc odmienić najtrudniejszą sytuację, wydobyć nas z grzechu i sprawić, że opamiętamy się nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że to jest niemożliwe. Jeśli więc Pan przemawia do Twojego serca poprzez swojego Ducha, poprzez swoje Słowo, bo Duch mówi przecież przez Słowo. Słowa Ducha w Apokalipsie to słowa listów spisane przez Jana pod dyktando Jezusa. Jeśli więc Pan przemawia do Ciebie poprzez swoje Słowo, to niechże Duch Boży w mocy tego Słowa zmieni Cię. Przyjmijmy to Słowo w pokorze i łagodności, aby ono wydało plon w naszym życiu. Niestety z czasem jednak Kościół w Efezie ponownie porzucił swoją pierwszą miłość i Pan usunął jego świecznik. Obecnie nie ma ani miasta Efez, ani tamtejszego kościoła. I na zakończenie chciałbym jeszcze przeczytać krótki tekst z listu do Efezjan, do którego tak często odnosiliśmy się dzisiaj. To jest rozdział 5, werset 1 i 2. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu
ku miłej wonności. Chodźmy w miłości. To jest wezwanie Jezusa. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Umiłowanymi dziećmi Boga. Odzwierciedlajmy tę miłość w naszym codziennym życiu, w naszej służbie, w naszych relacjach. Idźmy śladem Jezusa, który kochał ofiarnie, który kochał tak bardzo, że oddał swoje życie za nas. I my również składajmy swoje życie nawzajem za siebie. Miłujmy się nawzajem, wybaczajmy sobie. Bowiem taka droga to jedyne życie godne Chrystusa, Ewangelii i naszego powołania. Tylko takie życie objawia świat Chrystusowi. I gdy Paweł pisał swój pierwszy list do Tymoteusza, który, jak wiemy, był wtedy duszpasterzem zboru w Efezie, skreślił takie słowa na samym początku tego listu, w wersecie 5. A celem tego, co przykazałem tobie, Tymoteuszu, i wszystkim Efezjanom, i poprzez nich wszystkim chrześcijanom. A tak naprawdę nie ja to przykazałem, ale sam Duch Święty, który natchnął te słowa. Zatem celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca. Cała nasza teologia, całe nasze nauczanie ma prowadzić nas do tego, abyśmy jak te dzieci umiłowane podążali za naszym Panem, odzwierciedlali Jego miłość. Aby nasze serca zostały oczyszczone Jego łaską, krwią Chrystusa, byśmy mogli prawdziwie kochać. I takie wezwanie właśnie skierował Jezus do Kościoła w Efezie, prosząc, mobilizując, zachęcając, motywując do tego, by powrócili do tejże miłości. Bo tylko takie życie ma sens. Tylko takie życie jest godne miana chrześcijańskiego. Tylko takie życie oddaje Bogu chwałę. Tylko takie życie odzwierciedla Chrystusa na tej ziemi. Tylko wtedy świat zobaczy, że prawdziwie jesteśmy uczniami Chrystusa. Niech Pan was obficie błogosławi. Amen.